Apostoł Paweł w liście do Koryntian w 12 rozdziale, w pierwszym liście, powiedział takie słowa. Drugi wiersz. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Wiecie, gdy byliście jeszcze poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Bracia i siostry, zostało nam coś przekazane od naszych przodków. Zostaliśmy nauczeni w taki właśnie sposób wielbić Boga, a tak naprawdę, gdybyśmy chcieli się zastanowić nad tym głębiej, to niczego nie zostaliśmy nauczeni. Po prostu zostaliśmy jedynie wprowadzeni w błąd. Tak jak ktoś wprowadził w błąd, w tą niewłaściwą drogę naszych przodków, tak oni wprowadzili również i nas. Tak jak tutaj Paweł mówi, szliśmy do niemych bałwanów. W Psalmie 115 jest powiedziane o tych bożyszczach, które stworzyły ręce człowieka, o tych bałwanach, które stworzyły ręce ludzkie. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich, mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosu krtanią swoją. Niech będą im podobni twórcy ich i wszyscy, którzy im ufają. Zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że to słowo wypełnia się w 100%. Ci, którzy przychodzą do tych marnych bałwanów, bożków, do jakichś figurek czy obrazów, ci, którzy polegają i ufają i powierzają swoje życie tego rodzaju bóstwu, w cudzysłowie oczywiście bóstwu, to tak jak czytamy tutaj, że te bóstwa mają oczy, ale nie widzą, mają usta, ale nie mówią, ręce, ale nic nie czynią. Niech będą podobni twórcy ich i wszyscy, którzy im ufają. Tacy ludzie również mają oczy, a nie widzą, nie rozumieją prawdy. Mają usta, ale nie głoszą prawdy tymi ustami. Mają ręce, ale te ręce nie służą żywemu Bogu. Mają nogi, ale niestety te nogi kroczą tylko swoją drogą, a nie tą drogą, którą chce Pan Jezus nas poprowadzić. My zostaliśmy przyprowadzeni przez Ducha Świętego do żywego Boga. I apostoł Piotr powiedział w swoim liście, że przez krew Jezusa Chrystusa zostaliśmy uwolnieni od tego, od zachowania, od postępowania, które zostało nam przekazane przez naszych przodków, a więc zostało coś złamane przez krew Jezusa Chrystusa. Bóg uczynił coś bardzo niesamowitego w życiu każdego z nas. Ci, którzy uwierzyli Jezusowi, czytamy w pierwszym rozdziale pierwszego listu Piotra, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Nie srebrem, nie złotem. Nie ma czegoś takiego jak wykupienie, zapłacenie tą ziemską walutą za duszę ludzką. Niektórzy ludzie w to wierzą, że tak można. Że można płacić za czyjeś duszę. Że można polepszyć ich stan poprzez to, że wpłaci się jakieś dobra materialne na rzecz, na intencje tego człowieka. Ale Piotr temu zaprzecza. Jest to niemożliwe. Czytamy o tym również w psalmie, jednym z psalmów, 50, że człowieka nie można wykupić w żaden sposób. Okup za duszę jest zbyt drogi i nie wystarczy nigdy. Człowiek nie jest w stanie zapłacić. Tylko jeden mógł to uczynić, Pan Jezus Chrystus. On zapłacił za nas swoją krwią, On złamał to przekleństwo naszej ślepoty duchowej, głuchoty duchowej, naszej chromości duchowej, to, że chodziliśmy, potykając się, Bóg uleczył nasz krok. Bóg uleczył nasze ręce, tak, że możemy służyć żywemu Bogu, bracia i siostry. To jest cudowne. Apostoł Paweł w liście do Koryntian mówi o tym, że kto jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wszystko Bóg nowym uczynił. Stare wszystko przeminęło, a Bóg wszystko nowym zrobił, nowym uczynił. Nowe stworzenie oznacza, że Bóg dał nam coś z zewnątrz, czego wcześniej nie mieliśmy, nie posiadaliśmy. Dał możliwość każdemu człowiekowi, aby rozpoczął żyć na nowo, uwolniony od przeszłości, uwolniony od grzechów przeszłości, uwolniony od tego sumienia, które nas oskarżało, od potępienia. Czasami człowiek ma problem z tym, żeby sobie samemu nawet wybaczyć. Niektóre rzeczy, które popełnił, ciągle stają gdzieś tam przed jego oczyma. Jest to jak zmora, która ciągnie się. Wstydzą się ludzie latami tego, co mówili, co robili. Ale zwróćmy uwagę, bracia i siostry, że jeśli ktoś poznaje żywego Boga, to Pan Jezus zabiera ten wstyd. Zabiera to wszystko, uwalnia od potępienia. I to jest cudowne. A więc nie przychodzimy dzisiaj już do niemych bałwanów, ale mamy społeczność z żywym Bogiem. Więc wielu ludzi dzisiaj daje się oszukiwać, wciąż oszukiwać, że poprzez czynności religijne są w stanie sobie zapracować na to, że mogą mieć kontakt z Bogiem, że będą mieli w przyszłości zbawienie. Ale my czytamy o tym, bracia i siostry, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków, aby nikt przed Bogiem nie chlubił się. Łaską zbawieni jesteście, Boży to dar, nie jest to z was. Więc to jest cudowne, bracia i siostry, że Boża łaska dotknęła naszego serca, naszego życia. Że Bóg otworzył nasze oczy, że staliśmy się Jego własnością. Że zapłacił za nas swoją krwią i oczyścił nas od wszystkich win upadków naszych. A jeśli zdarzy się człowiekowi potknąć, a jeśli zdarzy mu się jakiś upadek, zdarzy mu się coś źle zrobić, zgrzeszyć, apostoł Jan mówi o tym, że wyznawajcie wtedy grzechy. Krew Jezusa oczyszcza nas na nowo w doskonały sposób, jeśli człowiek szczerze żałuje i porzuca. Jeśli wyznaje ten grzech, szczerze go żałuje, porzuca, Pan oczyszcza, Pan odnawia, Pan przywraca tą świeżość, daje siłę na nowo każdemu, który chce żyć dla Niego. To jest cudowna Boża łaska, bracia i siostry. Więc te czynności religijne, tego rodzaju postępowanie, niektórzy ludzie wierzą, że mogą przyprowadzić ich do Jezusa, do tego, by mieć społeczność z Jezusem. I czasami takie myślenie możemy przejąć z tego, że kiedyś w podobny sposób żyliśmy i postępowaliśmy. Czasami człowiek może czytać Boże Słowo z tego to powodu, aby podobać się Bogu i tylko po to. A przecież my wiemy, że my nie robimy na Bogu żadnego wrażenia, jeśli czytamy Słowo. Po prostu czytanie Bożego Słowa prowadzi nas do spotkania z Chrystusem. Modlitwa prowadzi nas do spotkania z Chrystusem. To nie są martwe uczynki same w sobie. Tak jak niektórzy ludzie czytają Słowo Boże w taki intelektualny sposób, teologiczny sposób, po to, żeby odkryć jakieś fakty. Oczywiście my możemy wiele rzeczy wynotować sobie i one są ciekawe, potrzebne, bardzo często pomocne. To jest prawdą, ale czytanie Słowa Bożego same w sobie jest po to, abyśmy poznali Jezusa, abyśmy mogli z Nim być, bez względu na poznanie, jakie człowiek ma, bo poznanie nadyma, a miłość buduje. I kiedy mamy miłość do Jezusa, bracia i siostry, możemy mieć niewielkie poznanie, niewielkie poznanie teologiczne, ale kiedy mamy miłość, tą prostotę w sercu, będziemy mieli obecność Jezusa. Będziemy mieli obecność Jezusa. Więc kiedy czytamy Słowo Boże, bracia i siostry, zawsze niech będzie to celem naszym, kiedy biorę w ręce Biblię. Niech to będzie zawsze naszym celem, że chcę, mam pragnienie spotkać Jezusa poprzez to czytanie. Ponieważ całe Pismo wskazuje na Jezusa. Cała Biblia wskazuje na Jego mądrość. Cała Biblia wskazuje na dary, które On nam dał. Więc my możemy znaleźć wiele takich miejsc, które bezpośrednio mówią o Jezusie. Ale również wiele takich miejsc, gdzie Jezus do nas będzie przemawiał przez Ducha Świętego. Poprzez swoją mądrość, tą mądrość Chrystusową. To jest cudowne, że możemy mieć taką relację z Bogiem. A więc nie żyjemy już w taki sposób, że ktoś prowadzi nas do martwych i niemych bałwanów, ale mamy społeczność z żywym Bogiem, który zbawia, który uwalnia, który ozdrawia. Moglibyśmy opowiadać świadectwa, moglibyśmy mówić tam, kiedy byliśmy w Niemczech, poproszono też mnie, bym podzielił się świadectwami wysłuchanych modlitw z naszego kościoła. Powiedziałem kilka świadectw i to było takie bardzo budujące i zachęcające. Było bardzo zachęcające i zbudowało nas wszystkich, ponieważ wskazuje to na Chrystusa i na Jego działanie. Nie na kogoś z nas, nie na to, że myśmy sobie na to zasłużyli jakąś osobistą świętością, pobożnością czy szczególnym jakimś postępowaniem, które zadawala Boga. Ale jest to łaska, bracia i siostry, cudowna Boża łaska dotyka nas, kiedy w prostocie przychodzimy do Boga, kiedy przychodzimy do Jezusa i chcemy na Nim polegać. On to widzi. On rozpozna to serce, które prawdziwie Go kocha. On rozpozna ten język, który wypowiada słowa prawdy, słowa, które płyną z serca. Pan to rozpozna, Pan to widzi, Pan to wie. I Bóg obdarowuje łaską nas według swojej mądrości, nie zawsze tak jak chcemy, tak jak w przypadku Andersa. Ale to nie jest jakaś strata na wieki, ale separacja na pewien okres czasu. Bo czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy, do Niego należymy. Jesteśmy Jego własnością i wszyscy idziemy w jednym kierunku. I to jest niezwykle pocieszające, że możemy jako rodziny służyć Bogu. I wiemy, dokąd idziemy, wiemy, dokąd zmierzamy. Jest obietnica, tam będzie wielki tłum, którego zliczyć nie będzie można. Tak potężny tłum będzie w niebie. I to jest niesamowite, że będziemy w gronie tych świętych Starego, Nowego Testamentu, że będziemy mogli podziwiać przez całą wieczność z Panem, ale też będziemy mogli mieć ze sobą relacje. Będziemy mogli się spotykać, będziemy mogli się widzieć. Oczywiście to poznanie będzie pogłębione, poszerzone, bo Biblia tak uczy. A więc w związku z tym może być o wiele bardziej błogosławieństwem dla nas. I tak jest, ponieważ Paweł powiedział o tym, że on by wolał już być z Chrystusem, ponieważ to daleko lepiej, daleko lepiej. Ale ze względu na Kościół postanowił pozostać jeszcze, aby być użytecznym dla Boga, w tym celu, by budować Kościół, zachęcać Kościół, by nauczać. On był świadomy łaski, która została mu darowana. Był świadomy tego, co Jezus jemu powierzył. Pewne tajemnice, duchowe prawdy, które Paweł miał w swoim sercu i którymi dzielił się i budował i zachęcał zbory. Więc to jest niesamowite, bracia i siostry, że Bóg powołuje człowieka do wieczności. To nie jest religia. Chrześcijaństwo nie jest religią. Ale jest to chodzenie z żywym Bogiem, tak jak Noe chodził z Bogiem. I w pewnym momencie nie było już Noego, bo Bóg go wziął. To tak jak Eliasz został zabrany. O czym nam to mówi, bracia i siostry? Co nam to przypomina? Jest powiedziane, że Pan Jezus w określonym czasie stąpi z nieba na odgłos ostatniej trąby. I wówczas ci, którzy umarli w Chrystusie, powstaną. i będą podniesieni z grobów. Wszyscy ludzie, którzy zaufali Jezusowi, zaufali w Jego ofiarę, zaufali w Jego łaskę, oni powstaną jako pierwsi, a później ci, którzy pozostaną przy życiu, naśladowcy Chrystusa, będą z nimi połączeni i razem będziemy pochwyceni do Pana na powietrze, tak jak jest powiedziane w Biblii, na spotkanie z Panem. To jest cudowne. Eliasz miał takie spotkanie, miał takie zabranie. Noe był również zabrany. To jest niesamowite, bracia i siostry. Oczekujemy na ten dzień. Oczekujemy na przyjście Pana Jezusa, na Jego powtórne przyjście, na Jego powrót, na Jego panowanie, Jego królowanie. W Dziejach Apostolskich, w 17 rozdziale, apostoł Paweł wypowiada pewne słowa. Jest to słynna mowa Pawła w Grecji, w Atenach, na Areopagu, gdzie to otworzył swoje usta, aby udzielić nieco z tego daru łaski, mądrości, który Bóg mu włożył w serce. I tutaj w tym 17 rozdziale, 24 wiersz, czytamy takie słowa: Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten, będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jak gdyby czegoś potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie i wszystko. Z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu, granice ich zamieszkania, żeby szukały Boga. Czy go może nie wyczują i nie znajdą? Bo przecież nie jest on daleko od każdego z nas, albowiem w nim żyjemy i nim poruszamy się. I jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów powiedzieli, z jego bowiem rodu jesteśmy, będą więc z rodu Bożego. Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych. Oczywiście mowa jest o Panu Jezusie Chrystusie. Tutaj Paweł demaskuje różne poglądy na temat Boga, różne myśli na temat Boga. I on mówi tutaj, że ten, będąc Panem nieba i ziemi, Bóg, który stworzył niebo, ziemię, kosmos, to, co widzimy i czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć, on nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych, tak jak niektórzy myślą, że mieszka. Tak jak niektórzy myślą, że mieszka, że Boga można zamknąć w małą skrzynkę i postawić i mówić, tutaj mieszka Bóg. Absolutnie jest to niedorzeczność. To jest niedorzeczność, jeśli człowiek w taki sposób rozumuje, że można Boga zamknąć w jakiejś świątyni, w jakimś budynku, który został stworzony przez człowieka. W 25 wierszu ani też nie służy mu się rękami ludzkimi, jakby czegoś potrzebował. Oczywiście jesteśmy powołani do tego, by Bogu służyć, ale to jest nie o tym mowa. To nie jest mowa o służbie dla Boga, ale tutaj jest mowa o takim tym, że Bóg jest całkowicie samowystarczalny. Bo zwróćmy uwagę, jakie są bożyszcza, bożki, które człowiek wykonuje swoimi rękoma. Izajasz to opisuje, że bierzesz dłuto, rzeźbisz, a potem przybijasz gdzieś to gwoździem, żeby się nie chwiało, żeby się nie wywróciło, żeby podpierasz to. Więc trzeba po prostu pomalować tego Boga, trzeba go podeprzeć, sprawić, żeby on nie spadł ze ściany. A więc my widzimy tutaj, Paweł mówi, nie służy mu się rękami ludzkimi, jakby czegoś potrzebował, gdyż on jest dawcą wszystkiego, bracia i siostry. Bóg daje wszystkim życie i tchnienie. Wszelkie stworzenie jest przez Niego błogosławione. Wszelkie stworzenie, Biblia o tym mówi wyraźnie. Bóg troszczy się w szczególny sposób o człowieka, ponieważ człowiek jest stworzony na obraz podobieństwo Boga. Ale czytamy w wielu psalmach, w wielu miejscach Bożego Słowa, że Bóg troszczy się o wszelkie stworzenie. O wszelkie stworzenie, karmi cały świat. Czytamy, z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody, żeby szukały Boga. Czy Go może nie wyczują i nie znajdą? Bo przecież nie jest On daleko. Apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział takie słowa, bardzo ważne słowa. Pierwszy rozdział, 19 wiersz. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił, bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. A więc my widzimy, niewidzialna Jego istota, wiekuista Jego moc i bóstwo mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem. Kiedy byliśmy w Alesund w Norwegii, Wojtek zorganizował w jednym dniu taką wycieczkę. Myśmy mogli pooglądać trochę te piękne góry norweskie. Jak wielu turystów jeździ z całego świata, żeby to podziwiać, żeby oglądać. Robią ludzie zdjęcia, są pod wielkim wrażeniem. Potężna przestrzeń. I takie niesamowite góry, cudowne, widać w tym mądrość Boga, widać w tym palec Boży, bracia i siostry. Człowiek czuje się niewielki, malutki i tu jest powiedziane, że w Jego stworzeniu, w tym, co Bóg stworzył, uczynił, możemy pooglądać, popatrzeć, podnieść głowę do góry, popodziwiać gwiazdy. I od razu jesteśmy przekonani, że ktoś to wszystko musiał stworzyć w cudowny sposób. Tak niezwykła harmonia, jaka panuje w kosmosie, to jest niewytłumaczalne. To jest wprost niewytłumaczalne i niepojęte i niezrozumiałe przez człowieka do końca. Wszystkie zjawiska, które Bóg zaplanował, stworzył, nad którymi czuwa. Biblia mówi, że On czuwa. Nad swoim słowem, czuwa i podtrzymuje wszystko słowem swej mocy. A więc są to rzeczy, które można poznać umysłem. To jest stworzenie, które Bóg stworzył. Można to poznać umysłem. Ale są rzeczy, których umysłem nie poznamy. Bo Królestwo Boże, Pan Jezus powiedział, nie przychodzi dzisiaj tutaj na ziemię dostrzegalnie. Nie przychodzi dostrzegalnie dla ludzkiego wzroku, słuchu, czy dotyku, czy smaku, czy węchu. Te pięć zmysłów nie jest w stanie rozpoznać Ducha Bożego działającego pośród nas. Ale potrzebny jest ten zmysł od Boga. Potrzebny jest dotyk od Boga. Potrzebne jest objawienie od Boga. I Biblia mówi, że Bóg pysznym sprzeciwia się, ale pokornym łaskę daje. Pokornym daje łaskę. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza wypowiada takie słowa. Dziękuję Bogu w modlitwie, że przeczytamy 25 rozdział Ewangelii Mateusza. Pan Jezus mówi, wysławiam Cię, Ojcze, za to, że zakryłeś te rzeczy przed uczonymi, ale objawiłeś je prostaczką. Tu nie chodzi o prostaczków, o prostactwo. W tym starym tłumaczeniu jest to inaczej ujęte. Tam jest powiedziane niemowlątkom. Objawiłeś je niemowlątkom. A więc jakże inne znaczenie. Niemowlę, wiemy, jest oznaką niewinności. Niemowlę niewiele może uczynić, nic nie może praktycznie zrobić. Ono może tylko przyjmować. I to jest ta postawa serca, która podoba się Bogu. Pan Jezus modlił się, wysławiam Cię za to, że zakryłeś te rzeczy przed uczonymi, przed pysznymi ludźmi, wielkimi, którzy myślą o sobie. Zakryłeś, to jest 11 rozdział Mateusza i 25 wiersz. Pan Jezus modli się: Ojcze, Panie nieba i ziemi, wysławiam Cię, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Czyli niemowlątkom jest to właściwe tłumaczenie. Wśród naukowców wielu było takich, którzy byli bardzo pobożnymi ludźmi, znanych naukowców, bardzo znane osoby. Newton, Faraday czy Ampère to były osoby, które wiernie służyły swojemu Stwórcy, które wiernie naśladowały Chrystusa. Więc widzimy, że człowiek naprawdę jest malutki. Izajasz przedstawia to, że wszystkie narody są jakby pyłkiem. Nic nie znaczą wobec potęgi, wielkości Boga. Więc bracia i siostry, to jest cudowne, że Pan może objawić samego siebie człowiekowi, który go szuka, ale Biblia mówi, że On dał się również znaleźć tym, którzy go nie szukali. To jest działanie łaski Bożej. Nie jesteśmy w stanie do końca zrozumieć tajemnic duchowych naszego Pana, ponieważ aby poznać Jezusa, jest potrzebne działanie Ducha Świętego. Ja pamiętam, czytałem kiedyś pewną książkę, napisał ją Torrey, to był ewangelista, którego Bóg używał. I kiedyś przyszła do niego pewna kobieta i ona powiedziała, że lubi słuchać jego kazań, ale ona jest tak jakby poza zasięgiem, nic do niej nie dociera, ona tego nie rozumie. I wówczas Torrey powiedział jej tak: zacznij modlić się tylko jedną rzecz, tylko jedną, żeby Bóg pokazał Ci, jak wyglądasz w Jego oczach. Jak Ty wyglądasz w Jego oczach. Tylko o to się módl przez kilka dni. I kiedy ona się modliła przez kilka dni, i on powiedział: musisz modlić się bardzo prosto i szczerze. Musisz uniżyć się przed Bogiem. Nie możesz przychodzić dumna przed Jego oblicze, ponieważ Bóg Cię nie wysłucha. I wówczas ona modliła się tą modlitwą i po kilku dniach tak bardzo chciała spotkać się z Torreyem, bardzo chciała przyspieszyć to spotkanie. I kiedy on w końcu z nią spotkał się, pyta: dlaczego tak chciałaś wcześniej się spotkać? Ponieważ Bóg mi pokazał, kim jestem. Bóg mi pokazał, jak wyglądam w Jego oczach. Ja nie mogę spać przez to. Ja mam taki ciężar, nie jestem w stanie nieść tego ciężaru już dalej. Pokazał mi cały mój brud, całą ciemność, pustkę. Pokazał mi, jak wyglądam bez Niego. I wtedy Torrey powiedział: a teraz módl się, żeby Bóg pokazał Ci Zbawcę. Żeby Bóg pokazał Ci Zbawiciela. I ona modliła się tymi słowami: a żeby Bóg pokazał jej teraz Zbawiciela. I ona odkryła, że Jezus Chrystus jest tym, który zbawia, który uwalnia, który daje nowe życie, który przebacza, który zdejmuje te ciężary z naszych barków, z naszych pleców. Niektórzy ludzie kojarzą sobie życie z Bogiem w taki sposób, jak ich kiedyś nauczono. Że kiedy przyjdziesz do Jezusa, to Ty otrzymasz takie zakazy, takie nakazy, ciężary nie do uniesienia. Bo to chrześcijaństwo jest nudne, bo to chrześcijaństwo jest ciężkie. O, taki biedny człowiek nic nie może, same nakazy, zakazy. Bracia i siostry, to nie jest tak. Jeśli spotykamy Boga, spotykamy żywego Boga, to już nikt od Niego nie chce odejść, ponieważ otrzymujemy to, co przez całe życie szukaliśmy. Mamy spełnienie, wypełnioną pustkę serca. Otrzymujemy nową miłość, miłość, której nie znaliśmy. Otrzymujemy tę pewność, że jesteśmy dziećmi Bożymi i Bóg daje nam radość, niewysłowioną radość. Daje nam poznanie, którego nie mieliśmy wcześniej. To są rzeczy cudowne. Nie chciałbyś tego zamienić na żadne inne rzeczy tego świata, które kiedyś poznałeś. Nigdy byś nie chciał zamienić tego na to, co otrzymałeś od Boga. a Bóg nie nakłada i nie dodaje nam jakichś bagaży, czy nakazuje nam nosić jakieś ciężary, ale Pan zdejmuje ciężary. Pan zdejmuje tą i uwalnia od tego poczucia, takiego potępienia, kiedy to człowiek sam nie może sprostać temu, nie może się wyzwolić jakby spod tej presji. O, jak wielu ludzi chodzi w takim przygnębieniu, pod presją, żyjąc w takim poniżeniu jakby, można powiedzieć. Ale Bóg od tego wszystkiego uwalnia, od poczucia niższości, od kompleksów. Człowiek, który poznaje Jezusa, on nie ma już potrzeby, aby kogokolwiek traktować w jakiś taki sposób poniżający. Ale nie da się też samego siebie poniżyć, ponieważ zna, jaka jest wartość człowieka. Skoro Pan Jezus Chrystus zapłacił za nas swoją krwią, bracia i siostry, jakże cenni jesteśmy dla Niego. Kiedy człowiek przeżywa te prawdy w swoim sercu, naprawdę jest szczęśliwy. To nie są rzeczy, które można sobie wmówić. Mówiliśmy tutaj, że Torej poprosił, aby ona modliła się. A więc jak działa Bóg? On odpowiada na modlitwy. To nie jest tak, jak niektórzy ludzie wyobrażają sobie, że nasza modlitwa jest jak pocisk, jak skała, jak strzała taka. Tak niektórzy ludzie uczą. Im głośniej, szybciej będziesz modlił się, tym więcej tych strzał i tych pocisków zasypiesz wroga i go tam od razu go pokonasz. Bracia i siostry, to są, tak wyglądały kiedyś bajki science fiction. Ale my w to nie wierzymy. Wiemy, że to jest wytwór wyobraźni człowieka. To jest absolutna bzdura. Bóg odpowiada na modlitwę i to Bóg działa. Nie my działamy, Bóg działa. Kiedy my modlimy się, prosimy Go, to Pan może odpowiedzieć. I On odpowiada poprzez Ducha Świętego, bo Duch Święty został posłany, aby nas nauczyć, wprowadzić wszelką prawdę, aby nas zachęcić, aby nas pocieszyć, aby uwielbić Chrystusa. Po to Duch Święty został posłany, by przekonać też świat o grzechu i przekonać o Bożej sprawiedliwości i przekonać też o sądzie, o tym, że Bóg będzie sądził sprawiedliwie. A więc widzimy, jakże to jest ważne, byśmy rozumieli, że to Duch Święty może otworzyć oczy człowieka i wprowadzić go w ten stan, że zaczyna widzieć. Zaczyna dostrzegać to, czego wcześniej nie widział. Nie miał nawet świadomości, że istnieje coś takiego. A więc Duch Święty wprowadza nas wszelkie poznanie Boga, wszelkie poznanie grzechu też, sprawiedliwości Bożej. I w końcu Duch Święty pokazuje nam Jezusa, uwielbia Chrystusa, pokazuje nam Zbawcę. On przyprowadza nas do Zbawcy. A to jest bardzo ważne. Bóg chce, aby każdy człowiek mógł o tym usłyszeć. Aby każdy człowiek mógł przyjść do poznania prawdy. Czytamy o tym w Słowie Bożym. No niestety wiemy, że wiara nie jest sprawą jakby wszystkich ludzi. Że nie każdy człowiek chce słuchać Boga. I właśnie tym różni się między innymi Bóg od szatana. Że Boga musimy prosić, a szatana wcale nie musisz prosić, bo on wdziera się niepytany, nieproszony, gdzie tylko może i będzie niszczył i będzie kłamał. I to, co jest o nim powiedziane, przyszedł, aby kłamać, aby zarzynać, aby wytracać, jest kłamcą, jest złodziejem, okrada ludzkość z godności, okrada ludzkość z Bożego Słowa. Zasłania im oczy, aby nie świeciło im światło Ewangelii, ale działanie Ducha Bożego jest nieporównywalne większe. Kiedy Duch Święty zaczyna działać, to wszelka ciemność musi ustąpić. To wszelka ciemność ustępuje natychmiast. A więc widzimy, że tutaj apostoł Paweł powołuje się. Niektórzy z was, z waszych poetów powiedzieli, że jesteśmy z jego rodu. On wykorzystuje tutaj, Paweł znał, był obeznany w literaturze, a więc znał jakieś utwory, więc wykorzystuje tutaj najprawdopodobniej jakiś utwór, który był znany, który jakby był spójny z tym, co jest napisane w Biblii. I on mówi, będąc więc z rodu Bożego, zostaliśmy stworzeni na Jego obraz i Jego podobieństwo. Nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota lub srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu. To jest bardzo ważne, to ostatnie zdanie. I ludzkiego umysłu. To ludzki umysł, wyobraźnia, szalona wyobraźnia, jakże często podsycana przez moce ciemności, tworzy różnego rodzaju religie, fałszywe jakieś nauczania, fałszywe wyobrażenia na temat Boga. Ale my wiemy, że Boga możemy poznać poprzez Słowo Boże, poprzez nauczanie Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus powiedział, kto widział mnie, widział też i Ojca mego. Więc On między innymi przyszedł po to, aby przedstawić nam Boga, Ojca, jakim On jest, jaki jest naprawdę Ojciec, jaki jest naprawdę Bóg. Często ludzie mają tak niewłaściwy obraz. To jest ten wytwór ludzkiego umysłu, niewłaściwy obraz Boga, zupełnie przekręcony, zupełnie przestawiony, zupełnie. Bardzo często tak jest. I wyobrażają sobie, i mają takie wyobrażenie, i często jest to wręcz tak wiążące, taka warownia powstaje w umyśle ludzkim. Człowiek ma tak silną warownię, że nie jest w stanie jakby zrezygnować z tego, w jaki sposób jego umysł maluje mu Boga. A przecież my wiemy, że to jest absolutnie niezgodne z tym, co o Bogu możemy wiedzieć, ponieważ Biblia wprowadza nas w wszelką prawdę. Biblia, Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest prawdą, Jego Słowo jest prawdą. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy. Teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Wzywa wszędzie wszystkich ludzi. Bracia i siostry, to jest nasza odpowiedzialność. Abyśmy modlili się i prosili Boga, aby Pan sprawiał, by stawiał na naszej drodze takich ludzi, którym będziemy mogli opowiadać Ewangelię. Do tego Bóg nas powołał. Mamy tak sobie wiele do powiedzenia. To dobrze, że mamy ze sobą dobre, poprawne relacje. To jest wielkim błogosławieństwem, kiedy Kościół żyje w takiej bliskiej więzi relacji. Ale jeśli my mamy tylko sobie coś do powiedzenia, to coś jest nie tak. My jeszcze powinniśmy mieć coś do powiedzenia temu światu, ludziom, którzy nie znają Jezusa. Kiedy byliśmy tydzień temu w Wuppertalu, to takie było bardzo odświeżające, budujące, widząc, w jaki sposób oni docierają do ludzi. Edyta zupełnie niedawno, znacie ją, była tutaj, ona nawróciła się w tym kościele, w tym zborze, to jest siostrzenica Danusi. A więc ona opowiadała, że przez jakiś czas pracowała z kobietą, taką młodą kobietą, Polką, w jednej firmie. No i od jakiegoś czasu zaczęła jej opowiadać Ewangelię o Panu Jezusie. Ona słuchała, ale była taka trochę, no nie była otwarta. Słuchała tylko przez grzeczność. No ale Edyta widziała, że ona chodziła taka smutna jakaś. No i ona w końcu się zwierzyła, że nie może mieć dzieci, że bardzo chciałaby mieć potomstwo i no niestety jest to niemożliwe. I wtedy Edyta jej złożyła swoje świadectwo, ponieważ była w takiej samej sytuacji, też nie mogła mieć dzieci, ale Kościół modlił się o nią, nasz zbór też się o nią modlił. Ona ma teraz dwójkę dzieci i ona po tym powiedziała. I powiedziała, słuchaj, ja nie mogę ci obiecać, że będziesz je miała, ale jedno ci mogę obiecać, że będę się o ciebie modlić w tej sprawie, że będę modlić się o ciebie. I mówi, po jakimś miesiącu spotkały się i ona była taka radosna i powiedziała, wiesz co, Edyta, chcę ci coś powiedzieć, ja jestem w ciąży. I taka była szczęśliwa, była radosna. A ci ludzie, oni są dosyć krótko w Niemczech, więc potrzebują też takiej pomocy. Otrzymali jakieś nowe mieszkanie, wynajęli, więc była potrzebna pomoc, żeby wyremontować to mieszkanie, coś tam postawić, zrobić. Więc Damian, on jest bardzo taki zręczny w tej dziedzinie. I zaraz zaoferował się, że pomoże. Więc on bezinteresownie poszedł tam do nich, aby pomóc im przy tym mieszkaniu, aby tam wytapetować, położyć jakieś panele, takie proste prace jakieś pomógł zrobić, no ale na to potrzeba przecież poświęcić się. To jest spory czas, wymaga to takiego poświęcenia. No i to poskutkowało w tym, że oni chcą przyjść teraz do zboru. W tą niedzielę będzie chrzest, więc razem z nimi chcą przyjechać. Więc bracia i siostry, kiedy ludzie widzą, że nam naprawdę zależy, to tak naprawdę widzą coś jeszcze więcej. Oni widzą w nas owoc Ducha Świętego. To jest to, co nie jesteśmy w stanie sami z siebie wyprodukować. To jest Boży pokój, to jest Boża miłość, Boża radość. Pamiętam i nigdy tego nie zapomnę, że po raz pierwszy, kiedy głoszono mi Ewangelię, to był Sebastian, jeszcze tam kilka osób, których nie ma tutaj, gdzieś tam porozjeżdżały się po Polsce, ale to, co ja usłyszałem, było dla mnie ważne. Tak, że Jezus mnie kocha, że umarł za moje grzechy, że ja mogę być wolnym człowiekiem. To usłyszałem, ale najbardziej dziwiło mnie, dlaczego ci ludzie tak wyglądają. Ja wiedziałem, że oni wyglądali inaczej od tych, których znam. Oni mieli pokój, radość. Te oblicza ich były takie jakieś światłe. Nie rozumiałem. To było coś dziwnego, niewytłumaczalnego dla mnie. Skąd oni mają ten pokój? Dlaczego są tacy radośni? A skąd mają tyle zainteresowania dla takiego człowieka, jakim ja byłem? A więc to jest miłość. Skąd oni to mają? I to było widoczne i bardzo szczere. To człowiek nie jest w stanie tego zrozumieć. To jest ten pokój, który przewyższa zrozumienie ludzkie. Bracia i siostry, jeśli ktoś przebywa z Jezusem, jeśli ktoś modli się do Jezusa i ma spotkanie z żywym Bogiem, z Jezusem, to te cechy Chrystusowe będą widoczne w nas poprzez owoc Ducha. Poprzez owoc Ducha, poprzez to, że Duch Boży, który mieszka w nas, on będzie powodował to, ten duchowy wzrost i to, że w życiu naszym na tej winnicy pojawi się ten owoc. To jest to, co ludzie nie znają, nie wiedzą o tym. Możesz mówić jakąś tylko religię, możesz opowiadać o jakichś, nie wiem, niesamowitych rzeczach. Ale jeśli nie ma w tym życia, nie ma w tym poparcia, nie ma autentyczności, nie jest to prawdziwe, to nigdy nie będzie atrakcyjne tak naprawdę. To nigdy nikomu nie pomoże. My wiemy, że jedyna prawda jest w Bogu, w Jezusie Chrystusie. I On potwierdza to również przez znaki, przez cuda. Potwierdza poprzez działanie Ducha Świętego. Poprzez ten widoczny owoc. To jest znak też dla ludzi. Owoc. Dusza ludzka jest głodna, głodna, spragniona radości autentycznej, miłości prawdziwej. Każda dusza jest tak stworzona, że potrzebuje miłować i być miłowana. Każda dusza ludzka, każdy człowiek ma te dwie potrzeby serca. Kochać i być kochanym, kochać i być kochanym. I to jest możliwe w Jezusie Chrystusie. To jest możliwe, autentycznie i prawdziwe to jest. Doświadczenie tej cudownej Bożej miłości. Kiedy czujesz niesamowitą miłość od Pana naszego Jezusa. Kiedy doświadczasz tej miłości na każdym kroku. A to jest niezwykłe przeżycie. Więc pamiętam tych ludzi, jak oni wyglądali. I to bardziej zostało w mojej pamięci niż to, co oni powiedzieli. Ich wygląd. Ich wygląd, jak oni wyglądali, coś mieli w sobie, coś, czego nie znałem. A to nie pochodzi z tej ziemi, to nie pochodzi z tego świata. To są rzeczy, które Bóg daje z Królestwa swojego Bożego tym, którzy Mu chcą służyć. A więc ci są dziećmi Bożymi, których Duch Boży prowadzi. Duch Boży prowadzi, więc Paweł napisał o tym w liście do Rzymian w 8 rozdziale, 14 wierszu, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Takie dzieci Boże wydają owoc. Jest miłość widoczna w ich życiu, pokój, radość. To jest to, czego ten świat tak naprawdę nie ma, jest głodny. Chcielibyśmy otworzyć teraz na chwilę Ewangelię Łukasza i chcielibyśmy zobaczyć takie osoby, które były prowadzone w niezwykły sposób przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego, w taki sposób, by widzieć Jezusa, by zobaczyć Jezusa, bo to jest celem, bracia i siostry, widzieć Jezusa, aby Go dostrzec, aby Go widzieć. Ewangelia świętego Łukasza i czytamy w 2 rozdziale, 25 wiersz. A był wtedy w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon. Człowiek ten był sprawiedliwy i bogobojny i oczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty był nad nim. Temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Przyszedł więc z natchnienia Ducha do świątyni, a gdy rodzice wnosili dziecię Jezus, by wypełnić przepisy zakonu co do Niego, On wziął je na ręce swoje i wielbił Boga, mówiąc: teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. A ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I teraz przeczytajmy 36 wiersz. I była Anna, prorokini, córka Fanuela z plemienia Aser. Ta była bardzo podeszła w latach, a żyła 7 lat z mężem od panieństwa swego i była wdową do 84 roku życia i nie opuszczała świątyni, służąc Bogu w postach i w modlitwach dniem i nocą. I nadszedłszy tejże godziny, wielbiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Jerozolimy. A więc mamy tutaj dwie osoby, Symeon i prorokini Anna, których Duch Boży przyprowadził do świątyni i wydawałoby się, że jest to przypadek, że to jest takie zrządzenie losu. Tak moglibyśmy pomyśleć, gdyby nie dokładny opis, tych wydarzeń. Duch Święty był nad nim i z natchnienia Ducha Świętego dokładnie w tym czasie przyszedł do świątyni. Bracia i siostry, tu mamy pokazane prowadzenie Ducha Świętego. Ci są dziećmi Bożymi, który Duch Boży prowadzi. Duch Święty prowadzi. Duch Święty natchnie nas, może dać nam pewną myśl, daje nam pewną propozycję. Temu towarzyszy pokój, zachęta. Temu towarzyszy taka pociecha, zachęta. W taki sposób działa Duch Święty. On nie wywiera presji, On nikogo nie oskarża, On nikogo nie potępia, On nikogo do niczego nie zmusza. Pamiętajmy o tym, bracia i siostry, że Bóg nie czyni czegoś w taki sposób, aby, nie wiem, wyłamać Twoją rękę, wyłamać Twój łokieć i na siłę Ciebie gdzieś poprowadzić. Absolutnie nie. Widzimy tutaj Ducha Świętego, który natchnął Symeona, przemówił innymi słowy, objawił innymi słowy Symeonowi, aby przyszedł do świątyni w tym czasie. A wcześniej ten Duch Święty objawił i pokazał Symeonowi pewną prawdę, że nie, powiedział tutaj jest 26 wiersz, temu Duch Święty objawił, iż nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. Bracia i siostry, to jest niesamowita obietnica dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Nigdy nie ujrzysz śmierci. Pamiętaj o tym, co jest tu napisane. Nigdy nie ujrzysz śmierci, jeśli spotkasz się z Jezusem. Jeśli spotkasz się w taki sposób, jak On chce, byś się z Nim spotkał. Nigdy nie ujrzysz śmierci. Pan Jezus powiedział, że ci, którzy pełnią Jego wolę, trwają na wieki. Otrzymają wieczność w swoje serca. Więc ta chwilowa śmierć biologiczna nic nie znaczy. Przyjdzie czas, że Pan podniesie z grobu wszystkich tych, którzy Jemu zaufali. I Biblia o tym mówi w sposób bardzo konkretny i bardzo zrozumiały. A więc czytamy tutaj, Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, zanim by nie oglądał Chrystusa Pana. A więc Symeon przyszedł z natchnienia Ducha i wziął w ręce swoje Pana Jezusa i modlił się do Boga tą niezwykłą modlitwą. Tak naprawdę to nie jest taka zwykła modlitwa, ale jest to słowo prorocze, jest to słowo prawdy, które zostało wypowiedziane w świątyni na temat Syna Bożego. Teraz puszczasz sługę swego, Panie, według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów, światłość, która oświeci pogan. Światłość, która oświeci pogan. Wszystkich ludzi na całym świecie, aż po krańce ziemi. Jezus Chrystus sam powiedział o sobie, ja jestem światłością świata. Człowiek może żyć w mroku, w ciemności, ale kiedy spotkasz Jezusa, On odsłoni Twoje oczy. On pokaże Ci tą potrzebę, pokaże pustkę Twojego serca. Pokaże Ci tą potrzebę pojednania się z Nim. Pokaże Ci to, że idziesz prosto na zatracenie, że nie wiesz, nie znasz dnia ani godziny. Nie wiesz, co będzie jutro. Nie wiesz, co będzie za tydzień, za miesiąc. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć to, co może nas spotkać, bracia i siostry. O, jakże to ważne, byśmy zaufali Jezusowi, abyśmy Jemu zaufali. Bo kiedy On oświeca serca nasze, to pokazuje nam tę niepewność również. Pokazuje nam to, że jesteśmy zgubieni, że żyjemy w mroku, w ciemności, w duchowej śmierci, oddaleni od Boga, boimy się śmierci. Boimy się przyszłości, być może nie chcemy o tym rozmawiać z ludźmi, ale kiedy człowiek tak zastanowi się, jest bardzo szczery, sam przed sobą, to tylko szalony człowiek nie boi się śmierci. A to okej, to jest szalony człowiek, ale zwykły, przeciętny zjadacz chleba boi się śmierci. Nie wie, co będzie, kiedy przekroczy ten próg wieczności. Nie wie, dokąd idzie, nie wie, dokąd zmierza. A więc my możemy spotkać się z Panem i kto spotka Pana, kto spotka tę światłość, kto spotka Jezusa, nie ujrzysz już więcej śmierci. Nie będziesz musiał lękać się śmierci, ponieważ Pan zwyciężył śmierć. Czytamy o tym w Słowie i czytamy, że uwolnił wszystkich tych, którzy byli związani strachem i lękiem przed śmiercią. Uwolnił Pan Jezus. W doskonały sposób. Więc widzimy tutaj to niesamowite słowo, które wypowiada Symeon na temat Pana Jezusa. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twego izraelskiego. To jest największy owoc, największa chluba narodu izraelskiego. Król królów i Pan panów. Władca wszechświata. Pan Izraela, król nie tylko Izraela, ale całego świata, wszechświata, to jest chluba tego narodu, to jest chwała tego ludu. My wiemy, że dzisiaj żyjemy w takich ciekawych czasach, gdzie Pan przygotowuje już wszystko i pomału wszystko jest jakby wprowadzane w ten cudowny Boży plan, ponieważ zatwardziałość z tego narodu będzie usunięta, te serca będą skruszone w wielu miejscach. Prorocy starotestamentowi mówią na ten temat. Również objawienie Jana mówi w sposób wyraźny, że naród izraelski będzie biadał nad tym, którego przebodli. Oni przyjmą Jezusa, przyjmą tą chwałę, uniżą się przed Nim, a Pan przyjmie ich jak swojego Syna. Dosłownie tak jest powiedziane. Jak swojego Syna. To jest to usynowienie, bracia i siostry, które Bóg dał nam. To jest również niezwykłe, że Bóg przyjmuje pogan również w taki sposób jak swojego Syna, jeśli przyjmujemy Jego warunki, jeśli przyjmujemy Jego Słowo. A więc widzimy, Pan oświeca oczy człowieka. Jezus Chrystus wprowadza w prawdę. On daje wolność, daje autentyczne, prawdziwe zbawienie. Człowiek jest pojednany teraz i tutaj, może być pojednany z Bogiem. A gdybyś umarł nawet jutro, nie musisz się bać, nie musisz się lękać, bo ktoś na ciebie czeka z tamtej strony. Ktoś czeka na ciebie. I to jest niezwykłe świadectwo, że wielu ludzi wierzących, kiedy odchodziło, kiedy umierało, oni odchodzili pogodni, radośni, tak jak opowiadał brat Ole Magnusson, kiedy jego żona bardzo poważnie zachorowała. To w jej pokoju, tam gdzie ona leżała, była bardzo obożnie chora, ale ona nie była złośliwa, nie była zgryźliwa, nie zamęczała ludzi, nie koncentrowała się na sobie. Ona nieustannie się modliła, czytała Słowo Boże i była niezwykle pogodna. Do końca była pogodna. A kiedy odchodziła, ona odchodziła w pokoju, w radości. Kiedy brat Gerhard Dawid, który był teraz niedawno, opowiadał, jak jego tata umierał, to Dawid mówi, ja go trzymałem na swoich rękach. Jego tata był pastorem, służył wiele lat Bogu, bez żadnego strachu, naprawdę był uśmiechnięty. I kiedy przyszedł ten moment, on już odczuwał, że to jest koniec, on się uśmiechnął i powiedział, wieczność, wieczność, idę do Jezusa. Takie słowa, bracia i siostry, to jest niezwykłe. Człowiek naprawdę nie lęka się, nie boi. To nie jest coś, co możesz wyprodukować sam, ale naprawdę Bóg objawia się w tobie w tej najtrudniejszej chwili jakby twojego życia. Objawi się i przyjdzie do ciebie i pomoże i przeprowadzi cię bez strachu, bez lęku po tamtej stronie. Bracia i siostry, wszyscy tam idziemy. To jest nasze przeznaczenie. My nie trzymajmy się tak kurczowo tej ziemi. Och, ludzie nie chcą puścić tej ziemi, tak jakby mieli tu spędzić całą wieczność. A przecież Pan powołał nas do społeczności z sobą, do tego, byśmy czynili Jego wolę. Więc widzimy tu jeszcze prorokinię, która miała na imię Anna. I czytamy, że ona tylko 7 lat żyła ze swoim mężem, a od tej pory, kiedy była już wdową, oddała się całkowicie służbie dla Boga. I czytamy, że w postach i w modlitwach dniem i nocą służyła Bogu i nie opuszczała świątyni. No tutaj przyszła do świątyni, oczywiście ona nie mieszkała w tej świątyni, ale była wtedy, kiedy Bóg chciał, aby ona tam była. Była zawsze gotowa, aby służyć Bogu. Na tym to polega. Tak mamy to rozumieć. Była zawsze gotowa, zawsze do dyspozycji, zawsze dyspozycyjna, kiedy Pan jej potrzebował, aby modlić się i pościć. A to jest wielka służba, bracia i siostry. My myślimy, że to jest taka mała rzecz, ale wiele, skoro jest napisane, że wiele może uczynić modlitwa sprawiedliwego, to jest to prawdą. To jest to absolutnie prawdą. Więc widzimy, tutaj mamy do czynienia z taką właśnie osobą, która w postach i modlitwach dniem i nocą służyła Bogu i nie opuszczała świątyni. Nie opuszczała świątyni. I Duch Boży przyprowadził ją dokładnie w tej godzinie. Przyszedł Symeon i również Anna przybyła do świątyni. I Duch Boży, Duch Święty objawił jej, kim jest ten malutki człowiek, który został zawinięty w te beciki i przyniesiony przez swoich rodziców. I ona mówiła wszystkim, którzy oczekiwali odkupienia Izraela. Świadczyła o nim, wielbiła Boga i mówiła o nim, świadczyła o Chrystusie. Więc bracia i siostry, jaka jest tajemnica tych ludzi? Dlaczego Duch Boży ich prowadził w tak niezwykły sposób? Zwróćmy uwagę, Anna, ona poświęciła swoje życie. Kiedy stała się wdową, oddała się całkowicie służbie dla Boga. Wiecie, tutaj nie chodzi o to, aby dokładnie w taki sam sposób naśladować Annę, ale chodzi, by podjąć podobną decyzję. Jestem własnością Boga. Jestem do dyspozycji Boga. Chcę, aby Bóg mnie używał. Mam to największe pragnienie w swoim sercu i ono jest ponad wszystko inne, aby służyć Bogu. To jest taka postawa serca, bracia i siostry. To jest to oddzielenie dla Pana. Jestem własnością Jego. Oddzielam się od rzeczy pospolitych. Najważniejszy dla mnie jest Bóg. Tak postąpiła Anna. i ona nie opuszczała świątyni. My wiemy, że świątynia wielkie znaczenie miała zawsze dla Żydów i ma ogromne znaczenie. I my nie myślmy, że to jest bez znaczenia. Ona nie opuszczała świątyni, ale my dzisiaj wiemy, że świątynią, apostoł Paweł tłumaczy to, że świątynią dla Boga jest człowiek, świątynią dla Boga jest Kościół. Jezus Chrystus jest głową tego Kościoła, a my jesteśmy członkami jedni drugich, a więc Bóg mieszka w nas, mieszka w człowieku, mieszka w jego sercu. Jest to powiedziane w wielu miejscach Bożego Słowa. Ja tylko dla przypomnienia jedno przeczytam, takie bardzo, bardzo zrozumiałe. Paweł w drugim liście do Koryntian w 6 rozdziale, on mówi: nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością, jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym, jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich, jest tu powiedziane, w nich. I będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego. Apostoł Paweł w innym miejscu mówi: czy nie wiecie, że świątynią Boga jesteście? Czy nie wiecie o tym? Czy nie wiecie? A więc my widzimy tutaj, Anna była nieustannie w świątyni. To jest, oznacza to dla nas być częścią świątyni, to znaczy być częścią ciała Chrystusowego, to znaczy być częścią, członkiem Kościoła Chrystusowego, częścią Kościoła. Niektórzy ludzie tak przeduchawiają to i to bardziej podobne jest do okultyzmu niż do tego, o czym mówi tak naprawdę Biblia. Przeduchawiają i mówią: ja jestem obywatelem Królestwa Bożego, a mój Kościół jest wszędzie. Czy tak widzimy w Biblii? Absolutnie nie ma czegoś takiego w Biblii. Nigdzie tak nie znajdujemy. Listy były adresowane do konkretnych zborów, do Koryntian, do Galacjan, te 7 zborów azjatyckich. My widzimy to. Do Laodycei, tak? Były adresowane do Filadelfii. Tam byli konkretni ludzie, którzy żyli ze sobą, tworzyli tą świątynię, byli członkami jedni drugich, bo w taki sposób Bóg się uwielbia i manifestuje. I to jest nauczanie Nowego Testamentu, które jest zawsze atakowane przez szatana. Zawsze. Ponieważ diabeł wie, że jeśli człowiek jest w rozproszeniu, nikomu nie poddany, niezrzeszony, nie stanowi dla niego żadnym przeciwnikiem jest. Będzie chodził, strzelał, wiele mówił, ale nie będzie miał owocu. Nie będzie miał poparcia. Sama gorliwość nie wystarczy. Nie wystarczy. Jest potrzebne to, aby schować swoją dumę, uniżyć się przed Bogiem i poddać się całkowicie pod Jego panowanie, Jego porządek, o którym mówi Słowo Boże. A więc Anna była osobą, która nieustannie trwała w tej społeczności z Bogiem i nie opuszczała świątyni, więc to ma dla nas znaczenie. A czytamy o Symeonie, był to człowiek sprawiedliwy, sprawiedliwy, a więc nie był stronniczy. Bóg takich szuka, ludzi, którzy nie są stronniczy. To idzie zazwyczaj w parze, to jest ktoś, kto nie jest przewrotny. On się nie chwieje, on po prostu nie zmienia swojej decyzji w momencie, kiedy powiedzmy jakiś tam wiatr zawieje i widzi dla siebie trochę większe korzyści, a więc on teraz będzie zmieniał decyzję, ponieważ no trochę lepiej jest. Jestem tam, gdzie lepiej, tak? Tam, gdzie lepiej dla mnie, dla tego starego człowieka. Symeon był sprawiedliwy, był bogobojny. Bać się Pana znaczy nienawidzieć grzechu, nienawidzieć zła. Bojaźń Pańska prowadzi nas do mądrości. To nie ma nic wspólnego ze strachem. ponieważ strach działa zawsze destrukcyjnie w życiu człowieka, niszcząco i destrukcyjnie. Niszczy psychikę człowieka, depcze człowieka, ale bogobojność, bojaźń przed Panem daje nam mądrość. To jest początek mądrości. Bać się Boga znaczy nienawidzieć zła, mieć w nienawiści zło i grzech. I widzimy tutaj Symeon, jeszcze jedna rzecz, bardzo cenna o nim. Oczekiwał pociechy Izraela, czyli oczekiwał na Mesjasza. Oczekiwał. Oczekujące serce, spodziewające się serce. Bracia i siostry, czy mamy takie spodziewające, oczekujące serce odnośnie jakiejkolwiek sytuacji? On oczekiwał tutaj na pociechę Izraela, ale ty możesz oczekiwać na inną pociechę dzisiaj. Jesteś zbawiony, należysz do Chrystusa, Bóg ciebie błogosławi, ale masz jakiś ciężar z jakiegoś powodu. Przyszło jakieś doświadczenie, próba, pojawiła się ta ciemna dolina. Nie planowałeś tego, tego nikt nie jest w stanie zaplanować i przewidzieć. A więc pojawia się jakiś ciężar, pojawia się jakaś trudna sytuacja. Co wtedy? Wielu ludzi schodzi z pola walki. Wielu ludzi poddaje się i składa swoją broń, gdzieś tam stawia. Ale bracia i siostry, Bóg powołał nas do walki, do boju. I powołał nas do tego, byśmy na Nim polegali. Nie na sobie, ale na Nim, i spodziewali się i oczekiwali. Tak jak Symeon oczekiwał, tak jak on oczekiwał. Gdzie to oczekiwanie, to jest coś bardzo ważnego. Jest powiedziane, że którzy oczekują Pana, nabywają nowych sił. Ci, którzy oczekują na Boga, oni otrzymują nową siłę. To jest wymiana, to tak jakby ktoś dał ci nową zupełnie siłę, nową moc. Oczekujesz na Boga, otrzymujesz nową siłę. Samo oczekiwanie sprawia, że Bóg daje ci nową siłę. Że jesteś podniesiony poprzez to oczekiwanie. A jak Bóg daje tę nową siłę? Przez Ducha Bożego, przez Ducha Świętego. On będzie nas prowadził poprzez Ducha. Będzie nas nosił na swoich skrzydłach, podnosił, błogosławił. Bądźmy tymi, którzy oczekują na Boga, którzy spodziewają się łaski Bożej. Nie maluj przyszłości w czarnych kolorach. Diabeł wystarczająco to robi. Nie słuchajmy szatana, nie słuchajmy swojej wyobraźni. Tylko coś się stanie. Dlaczego mamy być takimi ludźmi, którzy ciągle myślą, o, coś się musi złego wydarzyć, coś się musi złego wydarzyć. Wiecie, czasami ludzie mają to wpisane jakby w swoją naturę. To jest jakieś, nie wiem, przekleństwo straszne, kiedy człowiek żyje w taki sposób. Na przykład pamiętam, taka siostra, ona ciągle żyła w obawie. Jej mąż sporo wyjeżdżał, usługiwał, taką miał służbę. I ona oczekiwała, kiedy tylko dowie się, że jest jakiś wypadek. Ona czekała bardziej na ten wypadek niż na Boże błogosławieństwo. Więc pomyślmy o tym chwilę, bracia i siostry. Na co my oczekujemy? Czy spodziewamy się łaski Bożej? Czy spodziewamy się tego, że Bóg dobry jest, że On jest łaskawy, że odpowie w swym czasie, że On wziął nasz ster naszego życia, powierzyliśmy Mu samych siebie, oddaliśmy Mu wszystko, Jezusowi. A więc dlaczego mamy teraz wątpić? Dlaczego mamy wątpić w to, że Pan Jezus odpowie, że Pan Jezus wysłucha twoją modlitwę? Dlaczego masz wątpić? Spodziewajmy się Bożej łaski. Oczekujmy, tak jak Symeon oczekiwał tej pociechy Izraela. On się doczekał. I również ty się doczekasz. Również ty się doczekasz. Może coś jeszcze nie jest jasne do końca w twoim życiu. A jakiś mały promyk, jakaś mała nadzieja zapaliła się. Coś się zaświeciło. Oczekuj, ten promyk będzie jaśniejszy. Oczekuj, bo droga sprawiedliwych jest coraz bardziej jasna, aż do białego dnia. Oczekujmy. Oczekujmy Bożej odpowiedzi, Bożego działania. To, że Pan ci pobłogosławi. To, że Bóg odpowie na twoją modlitwę. To, że Bóg spełni to, o co Go prosisz. Oczekujmy na Jezusa. Oczekujmy na Jego dzieła, bracia i siostry. A w tym podobamy się Panu. Bo bez wiary nie można podobać się Bogu. Bo bez wiary nie możemy w ogóle żyć ani funkcjonować. Czym jest wiara, bracia i siostry? To jest pewność, to jest przeświadczenie. To jest to, że jesteśmy całkowicie pewni, że jeśli Bóg coś obiecał, to On wypełni. Wiara to jest to wtedy, kiedy my wiemy, że Bóg powołuje do bytu to, czego nie ma, to, co nie istnieje. On powołuje to do bytu. Oczekujemy na to. Spodziewamy się. Spodziewamy się tego, że Bóg będzie działał. A więc powstańmy.